Cześć, słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej www.centrumodnowa.pl. Jezus, przychodząc na ziemię, pokazał nam, że pragnie być blisko nas. Blisko mnie i Ciebie. Blisko naszych zmartwień, problemów i trosk. Sukcesów, uśmiechów i radości. Pytanie, czy Mu na to pozwolimy. W tej serii poruszymy temat bliskości oraz intymnej relacji z Bogiem. Postaramy się odpowiedzieć na pytania, jak ją zbudować i pokazać, jak bardzo Mu na niej zależy.
Witam Was serdecznie, Kościele. Mam nadzieję, że macie dobry dzień. Witam też wszystkich tych, którzy słuchają nas z odtworzenia. Swych przyjaciół witam ze Szwecji, Irlandii, tych, którzy przebywają w Anglii, tych z Polski. Mam nadzieję, że macie dobry czas. Zdarzają się takie tytuły kazań, które w sposób bardzo wyraźny mówią nam o kimś. Słyszysz pewien tytuł kazania i nagle ktoś stoi ci przed oczyma. Ten tytuł kazania też nasuwa oczywiste skojarzenia. Jeśli znasz troszkę ludzi z naszego kościoła, to pewnie znasz kilku, którzy są ciągle głodni. Część z nich nazywa się zarożny, ale są też i inni. Właśnie tego, o którym myślę, nie ma dzisiaj z nami, ale na pewno słucha. Kubuś, pozdrawiamy cię serdecznie. I chcę zaznaczyć na początku, że treść tego kazania dotyczy tych normalnych. Tych z normalnym i umiarkowanym apetyczci, ale kochamy was. Objawienie świętego Jana, 3 rozdział i 20 werset, mówi nam w ten sposób. Oto stoję u drzwi, pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. Jezus powiedział, że jeśli ktokolwiek usłyszy jego głos i otworzy przed nim swoje serce, serce swej duszy, wówczas on wstąpi i będzie z nim ucztował. Co ciekawe, najczęściej ten werset jest używany jako wezwanie dla ludzi jeszcze niezbawionych. Choć pochodzi on z przesłania do Kościoła. I de facto to przesłanie kierowane jest do ludzi wierzących. Do tych, którym brakowało gorliwości. W innym przykładzie ten fragment brzmi następująco. Jeśli usłyszycie moje wołanie i otworzycie drzwi, ja wejdę przez nie i wspólnie zasiądziemy do posiłku jak przyjaciele. Bardzo podoba mi się ten przykład, ponieważ on mówi też o tym, że jedzenie posiłku w tamtych czasach było oznaką zażyłości. Naprawdę to było świętowanie przyjaźni, świętowanie relacji. I tutaj z tego przykładu fragmentu to się właśnie przebija. Zauważcie, że Jezus mówi, jeśli usłyszycie i otworzycie drzwi, to ja będę z wami w relacji. Nie wiem, czy kiedyś na to zastanawiałeś, co powstrzymuje nas od słuchania. Są takie momenty życia, w którym ktoś mówi, i nie tylko mówię tu o relacji małżeńskiej, mówię też o relacjach innych, że ktoś mówi, a wydaje się, że słyszymy, ale nie słuchamy. Co sprawia, że reagujemy na pukanie? Co powoduje, że otwieramy drzwi, że wpuszczamy tego, kto puka? Bo gdy na przykład jesteś sam czy sama w domu, szczególnie tu pewnie mówię o kobietach, i ktoś puka, ktoś, kogo nie znasz, być może wahasz się, czy te drzwi otworzyć. Być może zanim te drzwi otwierasz, to wołasz, przepraszam, kim pan jest, czy pan do kogo. A więc są pytania, na którymi się warto zastanowić. I odpowiedzi na te pytania, o których mówię, znajdują się w nas i są związane z nami. Z naszą kondycją, poziomem relacji, pragnieniem i głodem. Pismo Święte w przypowieściach Salomona w 27 rozdziale i 7 wersecie mówi tak. Człowiek nasycony depcze plaster miodu, lecz dla wygłodzonego nawet gorycz jest słodyczą. Ujmując sprawę prosto, jeśli twoją lub moją duszę wypełniają troski, przyjemności, umiłowanie bogactw lub pragnienie tego świata, to nie znajdziesz w niej więcej miejsca i po prostu zgardzisz plastrem miodu, który jest, jakim jest relacja z Panem. Jedynym sposobem na rozbudzenie w sobie i utrzymanie głodu Boga jest ochrona własnej duszy. A możemy to zrobić, wybierając to, czym chcemy ją wypełniać. Gdyż duchowy głód jest głównym czynnikiem wpływającym na intymność relacji z Bogiem. Dlatego musimy o tym pamiętać, że to my panujemy nad swoim apetytem i że to my odpowiadamy za nasz głód, a nie Bóg. Pomyślmy troszkę o świętach Bożego Narodzenia albo może o przyjęciu weselnym. Większość Polaków na przykład spotyka się w Wigilię, aby ucztować ze swoimi rodzinami lub przyjaciółmi. Wielu tego dnia odmawia sobie posiłku rano czy nie obiadu, po to, aby podczas tej kolacji więcej zjeść. Rozpoczyna się uczta. Na stół wjeżdżają bogate potrawy. Spożywamy wielkie ilości jedzenia, ponieważ nasz apetyt wzrósł. Po kolacji wigilijnej jęczymy, ponieważ zjedliśmy zbyt wiele. Jesteśmy pełni. Parę godzin później lub kolejnego dnia odwiedzamy kogoś z rodziny. Jedzenie znów ląduje na stołach. Jeszcze bogatsze w tłuszcze i być może jeszcze bardziej wyszukane. Ale zamiast mieć ochotę na to wspaniałe jedzenie, jest nam niedobrze. I odwracamy wzrok od tego jedzenia. Pogardzamy nim. Dlaczego? Bo wcześniej zbyt dużo zjedliśmy. Od czasu poprzedniego posiłku jesteśmy tak pełni, że starczy nam rzut oka na stół i już jest nam niedobrze. Nie ma znaczenia, że ten posiłek jest nawet lepszy. Po prostu pogardzamy nim. I aby właściwie zrozumieć tą prawdę z tego wersetu, musimy sobie uświadomić, że istotną rolę grają proporcje. Jeśli moja lub twoja dusza jest obciążona pragnieniami tego życia, czy też troskami, to pogardzisz ucztą, do której cię Pan zaprasza. Nie będzie miało to dla ciebie większego znaczenia, ponieważ nic już nie przyswajasz. Niczego już nie przyjmujesz. Jeśli jesteś najedzony, a ktoś cię zaprosił na ucztę, to może nie pogardzisz jedzeniem, może coś przekąsisz, ale tej uczty nie docenisz w taki sposób, w jakim powinniśmy. Może myśl o jedzeniu cię nie odrzuca, ale na pewno zjesz dużo mniej niż wtedy, gdy jesteś głodny. Lecz gdy ta sama propozycja uczty jest skierowana w kierunku kogoś głodnego, on doceni. Doceni to, co jest na stole, doceni to zaproszenie, doceni to wszystko, z czym ta uczta się wiąże. Prawda więc wygląda tak, że stopień wypełnienia naszej duszy, inaczej mówiąc, to, co żyjemy, gdy ono jest w pełni nas wypełnia, może stać na przeszkodzie w relacji z Bogiem. Może na tej relacji z Bogiem nie będzie już miejsca. I gdy myślałem o tym kazaniu, czasami tak jest. Gdy żyjemy jakimiś sprawami, to nie chodzi o to, że one są mało ważne. ale naprawdę to z nas wypływa. Gdy jesteśmy czymś przejęci, gdy jesteśmy czymś, coś ma dla nas duże znaczenie, to czy chcąc, czy nie chcąc, to bardzo zajmuje naszą uwagę. Po prostu często o tym mówimy, często o tym myślimy. I zamiast ta relacja z Panem, która jest najważniejsza dla nas priorytetem, zamiast być powinna być pierwsza, to czasami zajmuje się wszystkim innym i gdy się na przykład zbliża wieczór, mówisz, dobra, nie czytałem dzisiaj Biblii, więc muszę usiąść i poczytać. Ale to mówi nam o tym, że są odwrócone proporcje. Że coś innego nas zajmuje. Coś innego sprawia, że tym żyjemy. A ta relacja z Bogiem, która jest najważniejsza dla każdego z nas, staje się na dokładkę. Może dla zaspokojenia z budżetu sumienia czytamy troszkę, żeby w lepszym nastroju iść spać. Bo czytaliśmy. Ale to nie o to chodzi. Dla każdego z nas relacja z Bogiem jest priorytetem i dobrze o tym wiem, że tak jest. Ale naprawdę, gdy mamy złe proporcje, gdy jesteśmy najedzeni wszystkimi innymi rzeczami, ta uczta już nie jest taka wyjątkowa. To nie jest nasze główne danie. Po prostu to jest tak, wiecie, na dorzutkę. Na to, żeby być może poprawić sobie samopoczucie. Taki właśnie jest przekaz tego fragmentu z Piosi Salomona. I on też dotyczy właśnie Bożej obecności. Mam takie wrażenie, nie wiem czy właściwe, ale mam takie wrażenie, że spora część współcześnie żyjących chrześcijan jest na tą Bożą obecność obojętna. Oczywiście przeważająca część ludzi, wierzących ludzi, współcześnie żyjących chrześcijan nie gardzi Bożą obecnością. Ale w porównaniu z kimś, kto czuje głód, ludzie ci nie wykazują. Ludzie ci wykazują brak zainteresowania tą ucztą, do której Bóg ją zaprasza, do której Bóg nas zaprasza. My wiemy, że ta Boża obecność jest czymś ważnym, ale gdy nie masz głodu przebywania z Bogiem, to jest tylko zwykłe jedzenie. To nie jest uczta. Ale gdy jesteśmy spragnieni Bożej obecności, to ten czas jest dla nas tak wyjątkowy, że wszystko inne staje się mniejszej rangi, mniejszej wagi. Nawet gdy jest coś pilnego, to jesteś w stanie być może tak sobie ten czas ułożyć, że robisz z tego priorytet. Że to spotkanie z Bogiem jest tak ważne. Dlaczego? Bo jesteś głodny Jego obecności. Ale jeżeli jesteś najedzony sprawami tego świata, tego życia, to ten głód jest mniejszy. Miałem i mam okazję obserwować, jak chrześcijanie mówią, że pragną Boga. Ale ich działania przeczą tym słowom. A to nie znajdują czasu, a to nie są głodni, a to nie słuchają. Nie są spragnieni tej obecności. Z jednej strony nasze serca mówią, chcemy tej obecności, a z drugiej strony nasze czyny mówią, nie potrzebuję jej. Musimy to zsynchronizować. Nasze działania muszą iść w parze z naszymi pragnieniami. Bo gdyby masz tylko pragnienie, a nie masz działań, to jesteś sfrustrowany. Bo coś tu nie działa. Jesteśmy tu na nabożeństwie, bo jak rozumiem, chcemy być bliżej Boga. Ale czy naprawdę nasze dusze go łakną? Czy naprawdę przyszli tutaj z tym głodem, duchowym głodem, mówiąc, chcę dzisiaj w tym miejscu spotkać się z Bogiem? I proszę, nie rozumcie mnie źle, to nie jest przytyk, to nie jest jakiś żal, ale naprawdę czasami rzeczy robimy po prostu religijnie. Przychodzimy, bo może jest dobrze, bo może są fajne relacje, bo może jest kawa, bo może jest coś innego, bo może dzieci mają zajęcia. Ale jeżeli nie ma w nas głodu Boga, tutaj przychodząc, to coś nie działa. Coś nie działa. Powiem więcej. To miejsce powinno być wypełnione ludźmi, którzy cały tydzień żyli z Bogiem i tu świętują tą relację. Czy jesteśmy jak ten człowiek, który nie jadł od wielu dni i gdy ktoś go zaprasza go na ucztę, to po prostu całym sobą, oczyma, ustami, całym sobą chce tej uczty. Powiem, że jest spragniony tego spotkania. Proszę, pomyślmy może dzisiaj o tym troszkę. Czy jest w nas odpowiednia ilość głodu? Bo jeżeli nie ma modlitwy o przebudzenie, nie mają sensu. Bo Bóg przychodzi wszędzie tam, gdzie jest głód. I możemy się modlić o przebudzenie dla naszego życia czy miasta, ale jeżeli nie będzie w nas głodu, to jest po prostu frazes. Jezus oznajmił, że Kościół w przyszłości oziębnie. Posługując się bardzo współczesnymi określeniami, w sercach ludzi wierzących wygaśnie miłość i pasja do ważnych dla Niego spraw. I do ważnych dla Niego spraw trzeba podchodzić beztrosko. Co może wywołać takie podejście? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w ich spojrzeniu na życie. Jezus mówi, objawienie świętego Jana 3,17. Mówisz, jestem bogaty. Wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Słowa te, moi drodzy, zdradzają, że dusze tych ludzi doznały już zaspokojenia. Lecz nie w nim, ale w przymiotach tego świata. Niektórzy powiedzą, że ich kłopotem okazał się nadmiar pieniędzy i dóbr. Uważam, że to byłoby zbyt powierzchowne sformułowanie, bo nie tylko o tym Jezus tutaj mówił. Gdy przyjrzysz się Dawidowi, to zauważasz, że on był człowiekiem bardzo bogatym. Miał mnóstwo zasobów służących, a był niezwykle zasobny. Zobaczcie, co przygotował dla Salomona. Księga Kronik 22:14. 100 tysięcy talentów złota, srebra zaś 1 000 000 talentów, a spiżu i żelaza tyle, że ich zważyć nie można. I ten bogaty Dawid, gdy opisywał samego siebie, używał słów. Psalm 86, pierwszy werset. Panie, skieruj ku mnie swe ucho. Odpowiedz mi, gdyż jestem nędzny i ubogi. Dawid określił się jak mianem ubogiego i nędznego, a więc można być bogatym i mieć przeświadczenie o swojej nędzy i o tym, że się jest ubogim. Dziś wiemy, że Dawid nie zgrywał po prostu poprawności politycznej przed Bogiem. On naprawdę widział siebie jako ubogiego i nędznego, nawet posiadając skarbce wypełnione złotem i srebrem. Jego potrzebą była bliskość Boga. Ciągły głód Jego obecności. Ponownie słuchajmy się w te Jego wołanie. Panie, skieruj ku mnie swe ucho. Odpowiedz mi. To świadczy o człowieku, który bardzo jest zdeterminowany. Który chce zrobić wiele, aby Boga usłyszeć. Który jest gotowy poświęcić siebie, ale może to, co robi, dlatego, aby Boga słuchać. Więc ciągle o tym mówię, o tym głodzie. Gdy jesteśmy nasyceni, gdy nie zależy nam na tym, aby Boga słuchać czy słyszeć, tych słów nie zrozumiemy. Gdy słuchamy wszystkiego innego i to zakrząta naszą uwagę, to często Bóg się nie może zmieścić ze swoim głosem, bo jesteśmy tak przeciążeni, że już nic nie chce wpaść do naszego serca. Sprawa Kościoła w Laodycei nie dotyczyła dóbr materialnych, lecz raczej tego, że jego członkowie pozwolili na to, by te dobra zaspokoiły ich duszę. Dawid tego nigdy nie dopuścił. Choć był bogaty, rozumiał swoją zależność od Boga. Nie pozwalał, aby rzeczy tego świata, jego życia zakrzątały tak mocno jego uwagę, że odpuści chęć słuchania Boga. Nie pozwolił na to, aby bogactwa zaspokoiły apetyt jego duszy. Jest więcej niż prawdopodobne, że członkowie tej wspólnoty, o której tutaj czytamy, posiadali więcej, mniej dóbr niż Dawid. Lecz karmili się tym, co posiadali i czuli z tego powodu zadowolenie. I to sprawiło, że wygasło ich wewnętrzna pasja dla Bożej obecności. Pomyślmy jeszcze o jednej rzeczy. Dlaczego spożywamy jedzenie? Mówię o tym fizycznym jedzeniu. Mam nadzieję, że powiecie dlatego, że aby się odżywić i wzmocnić nasze ciała. Prawda? Po to jemy. Wiem, że też niektórzy lubią jeść, ale generalnie chodzi o to, żeby odżywić się i wzmocnić nasze ciała. Czy można iść przez życie ciągle nie jedząc i ciągle nie śpiąc? Czy to pozwoli nam być tak samo aktywnym, jak wtedy, gdy to robimy? Myślę, że nie. Że po długim okresie niejedzenia i spania nasze ciała czy nasze organizmy są wycieńczone. Opadniemy z sił. Stajemy się bardzo słabi. Będziemy w miejscu, w którym naprawdę być może nawet chodzenie będzie problemem. Zauważcie, że łatwiej nam się zgłodzić w sensie duchowym niż fizycznym. Że w tym nieodżywianiu się duchowym można trwać wiele lat. Można pewne wrażenie sprawiać, że jest się najedzonym. Można mówić o tym, że się jest sytym relacji z Panem. Ale w końcu i tak wychodzi na to, gdy spotkamy się sam na sam z Bogiem, że nasz obraz samego siebie jest zupełnie inny niż ten kreowany. Z jakichś powodów potrafimy znosić głód duchowy, ale fizyczny już nie. Jeśli będziemy zbyt długo obywać się bez jedzenia, zaprotestują nasze żołądki. Też inne narządy dadzą znać o tym braku jedzenia. Zaczną coraz głośniej dawać o sobie znać, a wraz z upływem czasu ich krzyk będzie coraz bardziej donośny. Całe ciało będzie mówiło: nakarm mnie. Potrzebuję siły, aby funkcjonować. Lecz nasz duch nie krzyczy w ten sposób. Nasz duch nie jest żołądkiem. Wraz z upływem czasu, gdy jesteśmy głodzeni duchowo, wraz z upływem czasu nasz wewnętrzny głos będzie coraz cichszy. Przyczyną tego jest fakt, że go nie słuchamy. Gdy żołądek krzyczy: daj mi jeść, nasz głodny duch coraz ciszej i coraz ciszej z nami się komunikuje. Nasz duch wtedy ulega osłabieniu i ciało przejmuje kontrolę nad naszym organizmem. Jeśli przez dłuższy czas nie jemy, tracimy apetyt. Podobno, mówię o ludziach normalnych, którzy mają poczucie zdrowego apetytu, podobno po 5 dniach wewnętrzny krzyk jedzenia może milknąć. Jedzenie traci swą atrakcyjność. Ja próbowałem, nigdy do tego nie dotarłem, aż tego tylu dni. Próbowałem na krótszym okresie, u mnie nie milkł, ale tu mówię o ludziach normalnych. I zauważyłem, że gdy żyję w biegu, gdy jestem bardzo mocno czymś zajęty, i tu nie mówię o jakichś rzeczach błahych, po prostu życie, rodzina, praca, i gdy zauważam, że jestem w biegu, dzieje się coś złego z moim duchem. Zaczyna zainteresowanie pismem maleć. Z powodu tłumaczenia sobie brakiem czasu mniej się modlę. Ja ciągle jestem człowiekiem wierzącym, ciągle jestem w relacji z Bogiem, ale gdy pozwolę sobie na taki bieg, to wiem, że to nie jest na pierwszym miejscu, co powinno być na pierwszym miejscu. Nie wiem, jak jest u ciebie, ale jeżeli że jesteś czymś bardzo przejęty, to w jakimś stopniu zabiera naszą całą uwagę. I kiedy sporadycznie do tej Biblii będziemy sięgać i sporadycznie się modlić, nasz duch będzie umierał. Na początku będzie wołał, ale później jego głos będzie coraz cichszy. I to będzie sprowadzało się do tego, że coraz rzadziej będziemy zainteresowani Bożymi rzeczami. Możesz się obywać bez jedzenia przez jakiś czas. I wtedy ci opuszcza apetyt. A gdy tracisz duchowy apetyt, trudno jest żyć w relacji z Bogiem. Co wtedy należy robić? Trochę jak z tymi, którzy nie mają apetytu, a muszą żyć. Otwieraj Biblię i czytaj do momentu, aż Bóg przemówi. I gdy przemówi, odzyskasz apetyt. Wszyscy musimy taką dyscyplinę stosować, gdyż powrót na złą drogę nie następuje w chwili, gdy ktoś znajduje się w łóżku z obcą kobietą. Albo odkryje, że ponownie łaknie alkoholu czy pornografii. Powrót na złą drogę również się nie rozpoczyna, gdy zaczynasz pogardzać ukochaną osobą lub zaniedbywać dzieci. Powrót na złą drogę wtedy się rozpoczyna, kiedy zauważasz, że stajesz się obojętny na Pismo i na Boże sprawy. Zaczyna się, gdy zauważasz, że bardziej cię ekscytują ziemskie sprawy niż Boże. To, co mówiłem wcześniej, to już jest tylko wynik twojego czy mojego zaniedbania. Natomiast proces jest od momentu wtedy, gdy nie masz głodu. Gdy Boże rzeczy cię nie interesują. Gdy jesteś w miejscu, w którym jest ci obojętne to, co się dzieje z ludźmi czy z innymi Bożymi sprawami. Głód jest twoim i moim termometrem. To on mówi o tym, w jaki sposób wygląda twoja relacja z Bogiem. I naprawdę boję się ludzi, którzy mówią, że mam taką relację z Bogiem, że już nie czuję głodu. To albo pycha, albo głupota. Albo dwa w jednym. Pomyślmy jeszcze o głodzie w jeszcze inny sposób. Co nas opuszcza w pierwszej kolejności, gdy zachorujemy? Gdy miałeś kiedyś grypę, taką, wiecie, 37,2, to wiecie, że śpiewasz psalmy i modlisz się, Panie, przychodzę do Ciebie. I wtedy nie możesz jeść. Wtedy Cię opuszcza apetyt. Widzę, że jesteście ze mną w tej historii. Dziękuję. Nie masz ochoty na jedzenie. A już tak całkiem serio, przyjrzyj się pacjentom, którzy chorują jakiś czas. Chudną w oczach. Czasami są w stanie kilkadziesiąt kilogramów zgubić z wagi poprzez chorobę. Są dokarmieni dożylnie, ponieważ kompletnie nie mają apetytu. Na pewno ci się odbiło uszy powiedzenie ma zdrowy apetyt. To też świadczy, czy też mówi o tym duchowym apetycie. Oznaką duchowego zdrowia jest głód Bożego Słowa. Głód relacji z Bożymi ludźmi. Głód modlitwy. Głód tego, aby być w centrum tego, co Bóg ma dla nas. A nie tylko koło tego centrum się kręcić. Powiedziano nam przy wyjściu Salomona 4,23 najczulniej ze wszystkiego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Najczulniej, najmocniej dołóż wielu starań, aby strzec swego serca, gdyż z niego wypływa całe twoje życie. Nie ma nic bardziej cennego niż nasze serce, niż to, ten duch, który się w nas jest w nas umieszczony. I gdy myślę o tym strzeżeniu, pilnowaniu tego naszego ducha, naszego serca, to myślę sobie o tych drogich sklepach z biżuterią. Są takie sklepy z bardzo, bardzo drogą biżuterią. I zauważcie, w jaki sposób te klejnoty są chronione. Drogie klejnoty na wystawach są przykryte pancernym szkłem. Pod nimi znajdują się czujniki wrażliwe na wszelkie zmiany nacisku i temperatury, których najmniejsze choćby naruszenie uruchomi alarm i zablokuje drzwi. Są też fotokomórki. Gdy emitowane przez nie wiązki są przerwane, przez jakiś czas obiekt jest zamykany. Następnie od razu wzywani są często uzbrojeni strażnicy. Ludzie opłacają strażników, aby strzegli ich klejnotów całą dobę, 7 dni w tygodniu. Setki tysięcy jest wydawanych na ochronę czego? Kamieni. Bóg nam mówi, że najbardziej wartościową własnością na ziemi nie są kamienie, ale nasze serca. I myślę sobie, że w tym momencie chyba wielu ludzi nie znających Boga jest bardziej mądrych od nas chrześcijan, ponieważ wiedzą, jak chronić swoje najdroższe rzeczy, najdroższe dla nich rzeczy. Są gotowi zainwestować w systemy ochrony, które trudne są do przebycia. A my często, mając największy skarb, swoje życie duchowe w nas, nie potrafimy ani go chronić, ani o nie dbać. Mam wrażenie, że system tego świata, mówiąc tak bardzo ogólnie, potrafi chronić swoje najlepsze klejnoty. A czasami widząc, słysząc, zauważając pewne postawy, mam wrażenie, że kompletnie nie mamy tej umiejętności. Dopuszczamy wszystkich i wszystko do naszych serc. Zamiast ich chronić, jesteśmy otwarci na kradzież tego, co najcenniejsze. Biblia mówi, że najbardziej wartościową własnością na ziemi są nasze serca, które Pan chce karmić. Psalm 107, 9 werset. Gdyż Pan nakarmił spragnioną duszę, a jej głód zaspokoił dobrem. Znowu pytanie bardzo szczere i otwarte. Kiedy ostatnio Pan nakarmił Twoją duszę? Bo nakarmi tylko wtedy, gdy będzie spragniona. Kiedy zaspokoił dobrem Twój głód? Kiedy zaspokoił swoją obecnością Twój głód? On nie zaspokoi, dopóki nie otworzysz, dopóki nie zapragniesz. My często modlimy się tymi słowami: Panie, spraw we mnie głód. Jeżeli ty tego głodu nie mieć nie będziesz, Bóg go nie przywoła. Bóg może głód wypełnić, zaspokoić, ale nie sprawić, że ty będziesz chciał mniej lub więcej. On czeka, aby nas zaspokajać. Zrobił wszystko, aby nasze życie było lepsze niż gorsze. Zrobił wszystko, co możliwe, abyśmy mogli być zaspokajani Jego dobrem. Abyśmy mogli być nasycani Jego obecnością. Ale gdy nie ma głodu, po prostu jest to niemożliwe. Patrzysz na tą ucztę, patrzysz na to pukanie, patrzysz na to wezwanie po prostu i pogardzasz, bo jesteś napełniony czymś innym. Nie masz ochoty znaleźć czas dla Boga. Nie masz ochoty tego czasu szukać, ponieważ tak mocno jesteś czymś zaabsorbowany. Tak jak ci ludzie w Laodycei, którzy mówili, już mam wszystko. Jestem zaspokojony, zadowolony, jestem szczęśliwy, bo mam wszystko, co potrzebuję do życia. Dbajmy o to, aby nasze serca były głodne. I nie postępujmy niefrasobliwie z powołaniem, które Bóg ma dla nas. Bo On każdego dnia puka. Ten obraz jest bardzo mocny, ponieważ ja mam dużą wyobraźnię. I myślę sobie, że bardzo często Bóg stoi przed naszymi drzwiami. Drzwiami naszego serca i puka. I czeka, aż my otworzymy. Myślę sobie, że często, gdy czytamy Biblię, Bóg puka. Bóg chce nam coś powiedzieć. Ale my mamy taką zdolność, że możesz czytać Biblię i myśleć o tym, co za chwilę musisz zrobić. Mamy taką zdolność, aby czytać Biblię i myśleć zupełnie o czymś innym. Więc dzisiaj, jutro, pojutrze posłuchaj pukania. Posłuchaj, co naprawdę Bóg chce ci powiedzieć. Nie gnaj dalej, ale zatrzymaj się i otwórz drzwi. Bo myślę, że bardzo potrzebuję się z tobą i ze mną spotkać. Niesamowite jest to, że można czytać Biblię do momentu, w którym Bóg coś ci powie. Nie chodzi tylko o 2, 3, 4 rozdziały, ilkolwiek chcesz, i zamknąć kartki i powiedzieć, odhaczyłem. Piękne jest to, że można się modlić przed każdym czytaniem Biblii i powiedzieć, Panie, pościl moją duszę. Czasami jest tak, że czytam kilka wersetów i jest pa. Czasami czytam kilkanaście, ale czekam, jak Bóg powie. Bo nie chodzi tylko o to, aby ktoś pukał, tylko chodzi o to, aby ktoś mu otworzył. Powstańcie, zapraszam zespół. Panie, sprawa, byśmy byli głodni. Panie, modlimy się o to, abyśmy chcieli i potrafili otwierać Tobie drzwi. Panie, modlę się o to, abyśmy byli gotowi zapłacić cenę spotkania z Tobą. Panie, modlę się o to, aby nie było w nas takiego rozumienia, takiej ignorancji na to, że chcesz z nami ucztować. Panie, modlę się o to, abyśmy potrafili zarządzać właściwie proporcjami, bo nie uciekniemy od życia, którym żyjemy, ale wierzę, że możemy zrobić miejsce na to, co jest pierwsze i najwłaściwsze. Panie, modlę się o to, aby naprawdę nam się chciało. Aby naszym życiem kierował głód. Abyśmy byli ciągle głodni. Panie, modlę się o to, aby bez względu na to, jaki jest nasz staż wiary, abyśmy byli ciągle głodni, ciągle spragnieni, ciągle poświęceni dla tego, aby móc z Tobą przebywać. Ojcze, spraw, abyśmy byli nienasyceni. Abyśmy po tym, gdy usłyszymy Twoje słowo, aby po tym, gdy usłyszymy to, jak do nas mówisz, jak nas dotykasz, abyśmy chcieli jeszcze więcej, jeszcze mocniej. Panie, niech temat Bożej obecności nie będzie tylko na naszych ustach, ale niech to się przełoży na działanie. Niech to będzie czas, w którym my sami będziemy decydować o tym, że nam się chce. Panie, mówiłeś w swoim słowie, że w czasach ostatnich Kościół miłość oziębnie. Panie, błagamy Cię o to, aby to nas nie dotyczyło. Abyśmy byli ciągle pełni pasji i miłości. Abyśmy mogli każdego dnia mieć tą relację z Tobą, w której Ty mówisz, a my Cię słyszymy.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś, zachęca Cię do bliższej relacji z Bogiem i poznania nas osobiście. Zapraszamy Cię do odsłuchania kolejnych nagrań oraz do skorzystania z naszej strony internetowej www.centrumodnowa.pl.